Czas reakcji w Radiu Szczecin.
6 minut po godzinie 12 rozpoczynamy dzisiejszy czas reakcji. Program jak zwykle potrwa prawie do godziny 13. Witają Państwa Aleksandra Mazur-Woloniecka, która program realizuje. Sławomir Orlik, który za chwilę zasiądzie przy telefonach i będzie odbierał zgłoszenia od Państwa, także przygotowywał ten program. I Krzysztof Kukliński przed mikrofonem. 510-37-36, numer telefonu do studia. 510-37-32, czujny numer, czas reakcji małparadioszczecin.pl, adres mailowy. Na pewno stali nasi słuchacze domyślają się, jaki program, jaki temat zdominował nasze ostatnie programy, ostatnie czasy reakcji. To były rady rodziców. Rozpoczął się niedawno, no już nie tak niedawno, ale rozpoczął się rok szkolny, zaczęły funkcjonować rady rodziców. No i oczywiście zaczęły się zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie tych rad rodziców, na różne zakupy. Wiele telefonów otrzymujemy w dalszym ciągu w tej sprawie, także wiele informacji mailowych. Państwo wybaczą, że nie wszystkie komentarze uda nam się wyemitować w czasie reakcji i nie wszystkie maile uda się przeczytać. Będziemy do tego tematu wracali. Dzisiaj do naszego programu usiłowaliśmy zaprosić panią Martę Kufel z Biura Prasowego Urzędu Miasta, która szczególnie zajmuje się oświatą, no i poprosić o jakieś komentarze dotyczące funkcjonowania rad rodziców, a zwłaszcza funkcjonowania finansów rad rodziców, bo z naszych obserwacji także osobistych. Wynika, że czasami pracownicy szkoły, dyrektorzy szkół czy nauczyciele szkół biorą udział, no nazwijmy to, zbieraniu pieniędzy na funkcjonowanie rad rodziców, a jest to, no delikatnie mówiąc, nieprawidłowe zachowanie, czy wręcz nie nadużycie. Są też z tymi finansami inne problemy, na co te pieniądze powinny iść, na co nie mogą iść, w jaki sposób rady rodziców powinny się rozliczać ze swoich wydatków, gdzie gromadzić te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Pani Marta Kufel obiecywała, że przygotuje się do tego programu, ale próbowałem przed programem jeszcze skontaktować się z nią i nie odbierała już telefonu. Czekamy na ten komentarz. Jeżeli tylko będziemy mieli potwierdzenie z Urzędu Miasta, z Biura Prasowego, że pani Marta jest gotowa do rozmowy, to oczywiście zaprosimy ją do czasu reakcji. Być może nastąpi to dzisiaj. Jeżeli nie, to jutro. Ale oczywiście państwa telefony, niektóre i państwa maile dzisiaj w programie zaprezentujemy. A zaczniemy od innego tematu. SMS-y. Pojawiły się po raz pierwszy chyba. Program ruszył. Chodzi o powiadamianie o różnych groźnych zjawiskach atmosferycznych. Takie SMS-y prawie wszyscy otrzymaliśmy, ja także. No jest to bardzo, bardzo pożyteczna idea i bardzo dobry sposób na alarmowanie mieszkańców zachodniopomorskiego o tym, na przykład zachodniopomorskiego o tym, że pogoda może się gwałtownie popsuć i że trzeba być ostrożnym. Wiele państwa komentarzy w tej sprawie było, niektórzy byli niezadowoleni albo nie do końca zadowoleni z funkcjonowania tego sposobu powiadamiania SMS-ami. No, jest to początek. Oczywiście będą zmiany, będą wprowadzane także inne kategorie zagrożeń, o których SMS-ami będziemy informowali. I o tym mówił nasz gość wczoraj w programie, że także tego rodzaju powiadomienia być może w przyszłości będą alarmowały, kiedy w okolicy pojawi się jakiś groźny pożar. A z takim na przykład niedawno mieliśmy do czynienia na Prawobrzeżu. No i jeden jedyny wybrałem komentarz w tej sprawie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Jarek ze Szczecina. Z taką sprawą, że te SMS-y, które były wysłane, to była super sprawa w sprawie tych warunków pogodowych, wiecznych. I czy nie można, skoro tu można, i czy nie można tego samego zrobić, co był ten pożar w Dąbiu, i powiadomić identyczną aplikacją o zagrożeniu wzdychania, czy w ogóle okolicznych mieszkańców. Te SMS-y były naprawdę super sprawą. Serdeczne dzięki, pozdrawiam.
Byłem zaskoczony trochę tym SMS-em, ale odniosłem podobne wrażenie, to jest super sprawa. Faktem jest, że akurat Szczecina to zagrożenie pogodowe za bardzo nie dotyczyło, no ale w województwie warto wiedzieć, zwłaszcza, że ludzie także poruszają się po województwie i gdyby ktoś otrzymał takiego SMS-a, a miał zamiar wyjechać nad morze, to byłby bardziej być może ostrożny w drodze albo już na miejscu. Teraz jeszcze mail, który czeka i leży na przeczytanie, czeka. No niewiele chyba zrobimy z tym mailem. Chociaż może, nie wiem, ale przeczytam, bo dosyć interesujące spostrzeżenie naszego słuchacza dotyczące budowy czy też przebudowy stadionu przy ulicy Twardowskiego. Oczywiście chodzi o stadion Pogoni, bo dużo z tym problemów ostatnio było. Debata, jakże długo trwała debata na ten temat, czy remontować, czy przenieść, czy budować od nowa w zupełnie innym miejscu. W końcu stanęło na tym, że trzeba przebudować i o teraz się okazuje, że ta cała przebudowa... No cóż, stoi pod znakiem zapytania w dalszym ciągu. Nie wiem, czy Państwa audycja ma na tyle wysoką siłę rażenia, żeby proces powstrzymać, zaczyna słuchacz. Ja też nie wiem, obawiam się, że w tym przypadku ta siła rażenia może być za słaba. Chociaż któż to wie, jeżeli kropla drąży skałę, to więcej takich kropel, częściej spadające na tę skałę, mogą spowodować, że ten proces, jak chce słuchacz, może zostać zatrzymany, a wielu mieszkańców Szczecina chciałoby ten proces powstrzymać. Czytam dalej. Ale według mnie najwyższy czas rozpocząć porządną debatę na temat realnej budowy zachcianki pod tytułem stadion. Przy budżecie rocznym 2,2 miliarda nie stać nas na wydanie blisko 25% na stadion, czyli 388 milionów, a to jest najniższa oferta, która pojawiła się po otwarciu ofert, po ogłoszeniu ostatniego przetargu i otwarciu ofert. To wychodzi ponad 1000 zł na każdego obywatela Szczecina, to warto sobie zdawać z tego sprawę, 1000 zł na obywatela Szczecina. Taka przebudowa Pogoni. I naprawdę nie chodzi o to, czy kocham piłkę, czy nie, czy drużyna gra słabo, czy dobrze, ale proszę odnieść te wydatki w stosunku do nakładów na inne dyscypliny sportu, które mamy w Szczecinie. Pisałem już kiedyś o problemach z wynajęciem sali Azoty. Jeszcze wtedy na Mistrzostwa Świata, bodajże w sportach walki. Mamy problem z pływalniami. Za mało. Mimo, że pływaków mamy wspaniałych. Poliskie Złotka muszą trenować w Koszalinie, a Rada Miasta chce wywalić 1/5 budżetu. Na co? Jakie będzie uzasadnienie takiego wydatku dla prywatnej bądź co bądź firmy? Boli mnie to, że dla zaspokojenia wąskiej grupy ludzi odbierze się gigantyczną ilość pieniędzy dla wielu innych potrzeb Szczecina. Napisał nasz słuchacz. Dziękuję za ten głos. Tak jak już powiedziałem, kropla drąży skałę i być może warto czasami Państwa głosy prezentować, chociażby na antenie Radia Szczecin w programie Czas Reakcji, by wzbudzić pewne wątpliwości u urzędników, którzy być może będą składali kolejny podpis albo podpisywali umowę na przebudowę tego stadionu. Dziękuję za ten mail. Teraz wracamy do tematu rad rodziców, Państwa komentarze. Chodzi o pieniądze, jak zwykle, problem z pieniędzmi. Rady rodziców na swoje różnego rodzaju wydatki i tutaj podkreślę to bardzo mocno, wydatki niezwiązane ze statutową działalnością szkoły, muszą mieć pieniądze. Jakieś nagrody, jakieś wyjazdy, bilety, upominki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest w gestii Rady Rodziców, na co te pieniądze wyda. Te pieniądze są zbierane od rodziców. Dodam i bardzo mocno to podkreślę, to także padło w naszym programie Czas Reakcji, te zbiórki nie są obowiązkowe. To znaczy wpłacanie pieniędzy na Radę Rodziców nie jest obowiązkowe. Jak rozumiem również, ta kwota, którą na przykład Rada Rodziców ustali, że trzeba ją zapłacić, także nie jest obowiązkowa. Na przykład jeżeli ktoś stwierdziłby, że dla niego 100 zł rocznie to jest za dużo, to czemu miałby nie zapłacić 50? Wydaje mi się, że to logiczne. Państwa komentarze. Pierwszy telefon.
Witam, Jacek, stały słuchacz. Przysłuchuję się audycji, jeżeli chodzi o pieniądze, które trzeba płacić do Rady Rodziców. Chciałbym potwierdzić, że w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej u nas w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 22 rzeczywiście 500 zł rocznie wychodzi ta składka. To nie jest żart, tam słyszałem, ktoś nie mógł w to uwierzyć. Tak właśnie jest. I rzeczywiście nagabywanie jest bardzo mocne, żeby tyle zapłacić. Miłego dnia życia.
Za chwilę kolejny telefon, ale teraz bardzo ważna informacja dla kierowców. Ruch, jak dowiedziałem się dosłownie przed chwileczką, już jest puszczony drogą numer 10. Przypomnę, doszło tam do wypadku, droga była zablokowana. Gigantyczne korki na objazdach. Droga numer 10 jest już przejezdna, zatem nie szukamy objazdów, ale wydaje mi się, że zanim te wszystkie korki się rozładują, to jeszcze trochę czasu minie. Dużo cierpliwości życzę kierowcom, ale tak bywa. Wypadek, tam bodajże jedna osoba poważnie ranna, a zatem przeprowadzenie wszelkich oględzin, dochodzenia i tak dalej wymagało tego, żeby ta droga została zablokowana. No i teraz wracamy do rad rodziców. Kolejny telefon z Prawobrzeża.
Witam Łukasz z tej strony w temacie Rady Rodziców. W jednym z przedszkoli na Prawobrzeżu w państwowej jednostce płacimy 200 zł rocznie i z tych pieniędzy naprawdę bardzo dużo dzieci mają. Tego jest naprawdę wszystko tak spożytkowane i rozliczone, że wszystko się ładnie kalkuluje. Pozdrawiam.
No właśnie, Rada Rodziców. Czasami funkcjonuje doskonale, czasami rodzice są z tego zadowoleni i chętnie nawet płacą, bo dzieci rzeczywiście korzystają z tych pieniędzy. Rodzice są z tego zadowoleni i mieliśmy tego przykład. Ale bywa też inaczej i tutaj jest przykład chyba takiego właśnie lekkiego nadużycia. Proszę posłuchać.
W sprawie Rady Rodziców. Na przykład w przedszkolu publicznym numer 1 na ulicy Grażyny, przy ulicy Grażyny zbierane jest na Radę Rodziców przez panią intendentkę. No to jest kwota na cały rok po 180 zł, bo 90 zł na jeden semestr. I skoro Rada Rodziców jest jakby odrębnym tworem, no to dlaczego w to są zaangażowani pracownicy przedszkola?
Dziękujemy. I jeszcze jeden na końcu telefon od naszego słuchacza. I jeszcze zanim posłuchamy, to mogę Państwa nakierować, podpowiedzieć, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej jest bardzo obszerny poradnik na temat funkcjonowania rad rodziców. Tam można naprawdę dużo informacji na ten temat znaleźć, dużo swoich wątpliwości rozwiać, no i wiedzieć, jak postępować w kontakcie z Radą Rodziców lub w kontakcie ze szkołą. Ja postaram się, bo mam to wydrukowane, wybrałem oczywiście interesujące nas tematy, wydrukowałem to i być może w tym programie uda mi się Państwu przedstawić kilka takich najważniejszych, moim zdaniem, w tym temacie nas interesującym punktów. To jeszcze na koniec jeden telefon.
Krzysiek ze Szczecina, stały słuchacz. Jak chodzi właśnie o opłaty za Radę Rodziców? Kiedyś nie było z tym problemu, wszyscy rodzice płacili. Dzisiaj rodzice dostają 500 plus na dziecko, 300 na książki i od 50 czy do 100 zł na Radę Rodziców, na wpłacenie na wycieczki i inne rzeczy jest jakimś wielkim problemem. To może rodzice, państwo powinno dać jeszcze te na Radę Rodziców i wtedy byłoby bardzo pięknie i rodzice byliby uszczęśliwieni. Dziękuję, miłego dnia.
No właśnie, kiedyś Rady Rodziców funkcjonowały, nie było z tym problemów, wszyscy płacili, ale nie tylko Rady Rodziców. Kiedyś również były zbiórki makulatury, prace społeczne, Dzień Czynu Społecznego w niedzielę, były wykopki i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś. Dodam tylko, że w Polsce mamy obowiązek szkolny, to jest zresztą zapisane w naszej konstytucji i państwo w związku z tym bierze na siebie obowiązek zapewnienia edukacji, a ta edukacja jest finansowana z pieniędzy wszystkich podatników. A zatem Rada Rodziców jest organem zupełnie nie mającym związku z finansowaniem czy spełnianiem zadań szkoły zapisanych w ustawie. Jest to organ tylko i wyłącznie dodatkowy, który może zbierać pieniądze na zadania nie wynikające z ustawowych czy też statutowych zadań szkoły. Jeszcze więcej na ten temat, jeżeli się uda, poczytam Państwu w tym programie, a teraz nasz pierwszy gość, pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
Trzy tematy, zebrało się trochę, panie Tomaszu. Zaczniemy od szosy Stargardzkiej. Szosa Stargardzka 79, jak dobrze sobie przypominam, tam są...
Tak, tam są dwa budynki w adresie 77-79.
Tak jest. A propos, to właśnie jest fragment dziesiątki, gdzie tam przed tym adresem, przed 79 doszło do wypadku i stąd te problemy. Dodam i przypomnę, jeżeli ktoś z Państwa jadący samochodem teraz włączył radio, że już dziesiątka jest odblokowana, także nie szukamy objazdów. Panie Tomaszu, telefon, posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Aneta Bilska i dzwonię z szosy Stargardzkiej 79. Zarządcą budynków jest TBS Prawobrzeże. Mamy tutaj odwieczny problem z zanieczyszczeniem wody, z chlorowaniem. Woda, mimo tego, że jest co jakiś czas dopuszczana do picia przez sanepid, jednak jest brzydki zapach, brzydki kolor. Nie nadaje się do picia od kilku miesięcy. Kupujemy wodę w butelkach do picia. Bardzo prosimy o interwencję w tej sprawie.
Dzwonię z szosy Stargardzkiej. Mamy problem. Mieszkam w budynku miasta gminy, zarządza nim TBS Prawobrzeże, gdzie jest ujęcie wody głębinowa studnia, gdzie jest od czasu do czasu sprawdzana przez sanepid i chlorowana przez TBS Prawobrzeże. TBS Prawobrzeże nie wykonuje żadnych ruchów podczas chlorowania wody, gdzie lokatorzy są starsi, schorowani, są małe dzieci. Chlor jest taka dawka, że około 2 godzin czuć, jeżeli ktoś się umyje. Dziękuję.
Dziękujemy za te telefony. Zła jest woda przy szosie Stargardzkiej 79, budynki 2. Nie wiem, ile tam rodzin mieszka, panie Tomaszu.
Tam jest około 10 rodzin tak.
I co z tą wodą?
W budynkach. Faktycznie jest tak, że te budynki są podłączone do studni głębinowej. Z tej studni głębinowej jest wprowadzona woda, to jest oczywiście własne ujęcie. I ta woda jest uzdatniana, tam jest stacja uzdatniania wody. Jesteśmy praktycznie pod stałą kontrolą sanepidu 4 razy do roku, a może i więcej, jeżeli jest taka potrzeba. Ta woda jest badana przez sanepid, przez odpowiednie instytucje. Poza tym również, co mogę jeszcze dodać, jest konserwacja, jest eksploatacja takiego urządzenia hydroforu raz w miesiącu, także zatwierdzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Faktycznie mogę tylko dodać taką rzecz, że w ostatniej próbce, która była pobierana, stwierdzono lekkie przekroczenie chloru. Tam był wynik 0,5 mg na litr, natomiast norma to jest 0,3 mg na litr i tutaj zleciliśmy dokonanie płukania wewnętrznej instalacji i to zostało wykonane pod koniec września i ponownie oddaliśmy próbki do laboratorium i czekamy na wyniki, także mogę tylko powiedzieć, że reagujemy, staramy się reagować na wszelkie sygnały od mieszkańców. Akurat ci mieszkańcy, nie wiem, nie sprawdzałem, nie mieliśmy żadnych sygnałów w ostatnim czasie, więc gdyby się cokolwiek działo, to proszę do nas bezpośrednio dzwonić, pisać i reagujemy na wszelkiego rodzaju sygnały.
Panie Tomaszu, czy z tej studni głębinowej zasilane są tylko te dwa budynki?
Tak, tylko te dwa budynki. Zresztą te budynki kiedyś to były budynki zakładowe Unikonu. Gmina je przejęła kilkadziesiąt lat temu i tam w ogóle na początku woda z tych studni, jeszcze jak były to budynki zakładowe, bezpośrednio, bez żadnego uzdatniania trafiała do mieszkań. Więc sytuacja się znacznie poprawiła w momencie, kiedy gmina przejęła te budynki i kilkanaście lat temu wykonała właśnie stację uzdatniania wody. No i tutaj, tak jak mówię, no jest to monitorowane, jest tak, że reagujemy na te sygnały. Teraz czekamy na wyniki badań, próbek, które zostały przekazane do laboratorium i sprawdzimy, zobaczymy, jakie są te wyniki.
Panie Tomaszu, czyli ta stacja uzdatniania wody, która obsługuje te studnie i obsługuje te dwa budynki, ma kilkanaście lat, tak? Z tego zrozumiałem, co pan powiedział.
Tak, ona była kilkanaście lat temu zainstalowana tam. Jest cały czas pod nadzorem sanepidu, mamy zgodę na takie uzdatnianie wody tego typu, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że wszystko jest jak należy z tą stacją uzdatniania wody. Raz w miesiącu, tak jak powiedziałem, jest sprawdzany hydrofor, który tam jest częścią tej stacji. Także tutaj jest i zarówno takie działanie konkretne w ciągu jednego miesiąca, ale także, tak jak powiedziałem, sanepid nas kontroluje pod tym względem i mamy przynajmniej 4 razy w roku takie badania wody, jakości wody, która trafia do mieszkańców.
Pan Grzegorz do nas zatelefonował. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam słuchaczy i pana, który tu się wypowiada na temat tej wody nieszczęsnej naszej. Ja po pierwsze mówię tak, kontrol wody, chlorowanie wody. Ale nikt nas nie informuje o tym ze strony TBS-u. A studnie są wykopane, głębinowe, około 3 metrów od rozgałęźnika szamba. Gdzie to szambo od czasu do czasu wybija, bo TBS też obcina częstotliwość wyciągania szamba i tym podobne.
Panie Grzegorzu, przepraszam, że przerwę. Jest pan pewny, że studnia głębinowa znajduje się w odległości 3 metrów od jakichkolwiek urządzeń? No, szambo zakładamy, że jest szczelne, jest to zbiornik zamknięty. W odległości 3 metrów od szamba, tak?
Tak.
To jest niezgodne z przepisami.
Dokładnie. Nawet są dwie wykopane. Ostatnio mam nawet pismo od pana prezesa TBS-u, że został wykonany remont studni głębinowej, gdzie to jest bzdura, wykopali następną studnię obok 3 metrów następne, między teraźniejszą studnią, która jest woda, a z tym trójnikiem od Szamba. Mhm.
O ile ja się orientuję, to co najmniej 15 metrów od zbiornika zamkniętego może być wywiercona studnia głębinowa, nie bliżej.
Nie ma takiej opcji.
Nie bliżej. Jest tam mówi pan, że 3 metry, tak?
Około 3 do 5 metrów. Nie ma 15 metrów.
Panie Tomaszu, czy dałoby się to sprawdzić, te odległości? No bo oczywiście, jeżeli tak, bo jeżeli tak jest, to ta studnia w tym momencie jest nielegalna po prostu. Albo szamba, albo studnia.
Oczywiście zweryfikuję te informacje. Na pewno słuchacz jest najlepiej ode mnie zorientowany, bo tam mieszka, więc jeszcze tylko sprawdzę.
No to jest bardzo ważna informacja właściwie.
To są takie kwestie, które są do ustalenia. Na pewno nie mamy tutaj woli, żeby nie współpracować, ale tak jak mówię, nasze tutaj współpraca z sanepidem na razie nie wykazuje.
Panie Tomku, ale to już nie sanepid, tylko to po prostu przepisy, konkretne przepisy.
Wody, tak?
Tak, ale sanepid, nawet jeżeli ona by była krystalicznie czysta i sanepid nie mógłby przyczepić się, że tak powiem, do tej wody, to i tak na przykład odległość 3 czy 5 metrów od szamba jest niedopuszczalna, bo to nie jest niezgodne z przepisami, panie Tomaszu. Ta studnia nie powinna tam w ogóle istnieć.
Zupełnie inny wątek, o którym pan chce dzisiaj ze mną rozmawiać.
Tak, nie.
Ja się przygotuję oczywiście do tej rozmowy pod tym kątem.
Słuchacz zadał pytanie i trzeba to sprawdzić.
Ta studnia głębinowa jest tam od wielu, wielu lat. Gmina przejęła tę nieruchomość. Nic tam tak naprawdę dodatkowego nie wykopywała, czy też nie robiła takiego, żeby na nowo powstało. To są takie rzeczy, które są modernizowane. Została zrobiona stacja uzdatniania wody. I oczywiście zweryfikuję te informacje, sprawdzę. Jesteśmy też pod kontrolą różnych instytucji. Myślę, że to jest do wyjaśnienia.
I postaramy się to wyjaśnić z panem Tomaszem.
Oczywiście.
Na przykład w jutrzejszym programie, w jakiej odległości jest studnia od zbiornika zamkniętego. Tam i zweryfikujemy to, bo ja mówię w tej chwili z pamięci. To jest co najmniej 15 metrów od zbiornika zamkniętego, jak dobrze pamiętam. Co najmniej 15 metrów. No i zobaczymy, bo jeżeli ta odległość nie jest zachowana, no to studnia nie powinna funkcjonować. Teraz jest remont przy kamienic, czy też oficyn w kamienicach przy Alei Bohaterów Warszawy. Panie Tomaszu, coś na ten temat. Tam sporo ludzi musiało opuścić swoje mieszkania i co dalej?
Tak, z tego względu, że rozpoczynamy modernizację 9 budynków oficynowych. Tam jest ponad 70 mieszkań. Będzie to modernizacja bardzo kompleksowa, która tak naprawdę obejmie całe budynki. W związku z tym będzie bardzo, można powiedzieć, inwazyjna, bo będzie dotyczyła zarówno ścian wewnętrznych, zewnętrznych. Będzie termomodernizacja, wykonanie nowego ogrzewania, a także ciepłej wody z sieci miejskiej. Będą przeprowadzane także wymiany okien, wymiana drzwi zewnętrznych, izolacja pozioma i tonowa ścian piwnicy. Także docieplenie stropu, piwnicy i poddasza, a także tutaj można powiedzieć, że to będą takie działania, taki remont, który na pewno, gdyby tam mieli teraz mieszkać mieszkańcy w czasie wykonywania tego remontu, no to myślę, że po prostu mielibyście państwo skargi, że nie da się mieszkać w takich warunkach.
A jak rozumiem, to wszyscy ci mieszkańcy nie protestowali i wyprowadzili się i że miasto w miarę sensowne lokale im zaproponowało na dosyć długi czas, bo ten remont będzie trwał długo. To nie jest
Pierwszy etap dotyczy 4 budynków i 30 rodzin już znalazło mieszkanie zastępcze takie na czas tego remontu. To szacujemy, że to będzie 1,5 roku, taki remont, modernizacja. No, oczywiście były rozmowy, negocjacje. Czasami mieszkańcy się zgadzali na to mieszkanie, które im proponowaliśmy. Czasami mieli wątpliwości, wtedy szukaliśmy innego mieszkania. Także tutaj udało się te osoby właśnie przekonać i na ten trudny czas przeprowadzić do innego lokalu. Ten remont pierwszego etapu, bo to jest, tak jak powiedziałem, 9 budynków oficynowych, między innymi właśnie Bohaterów Warszawy, Bohaterów Warszawy 100, oficyna lewa, prawa, 101, pocztowa 13, pocztowa 14, więc to są te pierwsze budynki. Także przy kolejnych, to jest kwartał 30, w związku z tym jakby rozpoczęły się już te działania, wykonawca przejął plac budowy w połowie września i już rozpoczyna tam tych budynkach pierwsze klapy.
I ostatni temat, mail od naszego słuchacza. Będzie o malowaniu klatek. Niektórzy zdesperowani mieszkańcy kamienic sami podejmują takie wyzwanie i malują klatki, na które już nie mogą patrzeć. Nasz słuchacz napisał: Szczecin, ulica Kaszubska 30. Panie Tomaszu, ten adres. Blok zapomniany przez Zbilk, pisze słuchacz. Nie mamy już siły dzwonić do PEC Zbilk, zresztą próba połączenia się ze Zbilk każdorazowo kończy się fiaskiem. Dział techniczny nie odpowiada, biuro z Mariackiej milczy. Chodzi o ogrzewanie, podobno puścili ogrzewanie. Marzniemy w tym opuszczonym przez Zbilk bloku. Co i rusz, podobno awaria, żadnych ludzi naprawiających nie ma. Kaloryfery na czwartym piętrze na korytarzu zapowietrzone, brak reakcji. Ale podwyżki Zbilk funduje nam co chwilę. I jeszcze trochę prawdy. Podobno na wniosek słuchacza wymalowano korytarz. Otóż nieprawda, tylko do 1,5 piętra. Napisał słuchacz i w załączniku przesłał zdjęcia, mogą Państwo je zobaczyć. radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji, zdjęcia tej klatki. To jest odcinek niewymalowany przez mieszkańca, wymalowany przez innych, być może mieszkańców, tego nie wiemy, ale to już są zupełnie inne malowidła. Panie Tomaszu, to dwa pytania w takim razie. Czy to rzeczywiście zapomniany budynek, Kaszubska 30?
Tak, to znaczy ja nie sądziłem, że akurat pan będzie na ten temat rozmawiał.
Bo ten mail otrzymaliśmy tuż przed programem,
tak,
naprawdę.
Nie dostałem informacji od państwa, natomiast to jest budynek, który docelowo jest przeznaczony do tego, żeby mieszkańców, którzy tam mieszkają, wyprowadzić. Nie znam szczegółów, o których pan tutaj mówi, jeśli chodzi o ogrzewanie, musiałbym to zweryfikować.
Ale do rozbiórki jego już nie będzie, czy jak to jest?
Nie, jeszcze nie ma takiej decyzji. Możliwe, że on po prostu będzie sprzedany.
Jasne.
Natomiast na ten moment musiałbym zweryfikować, dlaczego do tej pory tam jeszcze nie ma włączonego ogrzewania, co się dzieje.
Dobrze, to pytanie, po prostu zadaję panu pytanie. Zobaczymy, czyli mamy jakby dwa tematy otwarte, to jest studnia i odległość od Szamba przy ulicy Szosa Stargardzka 79, no i ten właśnie budynek Kaszubska 30. No i tak ogólnie teraz, jeżeli ktoś chciałby wymalować swoją klatkę, to tak może po prostu wziąć pędzel, farby i malować, czy wypadałoby, żeby gdzieś to zgłosił? I jeżeli to zgłosi, to czy dostanie pozwolenie?
Panie redaktorze, najlepiej to, bo na przykładach rozmawiać tak analogicznie, gdyby on był właścicielem na przykład mieszkania i wynajmował komuś lokal i ten najemca po prostu bez nawet poinformowania pana o tym przeprowadzał tam jakieś prace. Myślę, że jako właściciel miałby pan uzasadnione pretensje, że ktoś bez pana zgody, czy nawet...
No to się zgadza, to jest oczywiste. Panie Tomaszu, czy w takim razie ktoś może zgłosić się do Zbilgu i w jakiś sposób uzyskać taką zgodę, czy nie ma takich zgód, po prostu nie ma takiej możliwości już?
Ja myślę, że najpierw trzeba po pierwsze wystąpić do właściciela, czyli w tym przypadku do gminy i powiedzieć, jakie ma się plany dotyczące na przykład klatki schodowej, czy innych części, i wtedy na pewno dostanie taka osoba kompleksową informację. Bo na przykład nie zawsze jest tak, że pomalowanie klatki cokolwiek zmienia. Czasami trzeba zrobić kompleksową modernizację.
Rozumiem, panie Tomaszu, musimy...
Nowoczesną instalację.
Rozumiem.
Samo pomalowanie to jest, a zresztą każdy...
Czasami się nie da, czasami są inne plany gminy miasta Szczecin co do tej klatki, ale tak co do zasady, że zawsze się odmawia, czy bywają sytuacje, kiedy Zbilk się na to zgadza? I tak czy nie?
Co do zasady, to staramy się jednak robić to jako właściciele sami, czyli Zbilk.
Czyli raczej nikłe szanse. Jeżeli ktoś chce sam pomalować klatkę, to raczej szanse są nikłe, ale próbować można. Pan Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. 510-37-36 do studia. 510-37-32 czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Te rady rodziców chyba musiały poczekać nasze wyjaśnienia, znalezione zresztą na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chciałem państwu przytoczyć kilka punktów bardzo interesujących i bardzo konkretnych i szczegółowych na temat funkcjonowania rad rodziców, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Zobaczymy, może się uda. Tymczasem pan Wojciech Jachim jest naszym gościem, rzecznik Szczecińskiej Strefy Płatnego Parkowania. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam w czasie reakcji. Maila dostaliśmy od słuchaczki, od pani słuchaczki. Chciałam się zwrócić do Państwa w sprawie sposobu działania szczecińskiej strefy płatnego parkowania. Od jakiegoś czasu można bilety parkingowe nabywać online na stronie eabonamenty.spp.szczecin.pl. Zresztą warto zapamiętać ten adres. Z czego niedawno po raz pierwszy skorzystałam. Bardzo się zdziwiłam, gdy mając taki bilet otrzymałam zawiadomienie o nieopłaconym postoju z opłatą 50 lub 30 zł. Skontaktowałam się z biurem na Alei Wojska Polskiego 105 w celu wyjaśnienia sprawy. Pan z SPP uświadomił mi, że w zakupionym abonamencie mam błąd. Literówka. Zamiast ZS wpisałam omyłkowo ZC. A więc mój pojazd nie ma opłaconego postoju. Na pytanie, jak mogę taki błąd naprawić, poinformowano mnie, że to mój błąd i nie ma możliwości korekty biletu. Powiem szczerze, że bardzo mnie zdenerwował taki stosunek SPP do klientów. Moja strata nie jest duża, bo zawiadomienie otrzymałam ostatniego dnia ważności biletu, natomiast jeśli ktoś odkryje swój błąd w pierwszych dniach, to będzie zmuszony kupić drugi bilet. A pieniądze za tamten straci. Czy tak w rzeczywistości jest, panie Wojciechu?
No, ogólnie rzecz biorąc, tak jest. To wynika...
To źle.
To wynika... Zaraz do ocen przejdziemy. Najpierw fakty. Więc regulamin tego sklepu internetowego w paragrafie 9 mówi, że klientowi nie przysługuje roszczenie w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia. No i oczywiście możemy dyskutować, czy to jest elastyczny regulamin, czy nie, ale taki jest. I taki pani kupując bilet zaakceptowała. Natomiast tutaj jeszcze mamy drugą część, czy drugi element tej sprawy, mianowicie rodzaje abonamentów. Z listu wynika, że pani zakupiła 30-dniowy abonament, czyli taki krótkookresowy. I w przypadku 30-dniowych abonamentów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nie ma możliwości zwrotu takich abonamentów. Natomiast jeżeli ktoś zakupiłby abonament roczny, które są znacznie droższe i tu rzeczywiście byłby...
A to też można online kupić, tak?
Tak, można kupić.
No to roczny to już grube pieniądze.
Tak, tutaj, ale w takim przypadku można zwrócić abonament po prostu w momencie, kiedy nie tylko z powodu, że tam jest na przykład błąd, ale po prostu jeżeli się kierowca rozmyśli, przeprowadza, czy z jakichś innych powodów...
Czyli z jakiegokolwiek powodu roczny abonament można zwrócić? Jeżeli nawet pomylimy się we wpisywaniu, to chodzi o numer rejestracyjny samochodu, to wtedy można bez problemu to zwrócić, odkręcić jakby całą sytuację.
Tak,
poprawić swój błąd i otrzymać nowy abonament, rozumiem, tak? Kontynuację, to jest ważne pytanie, bo na przykład jeżeli okaże się, że po miesiącu działania rocznego abonamentu dowiedzieliśmy się, że mamy nieopłacone, bo pomylił się kierowca ze swoim numerem rejestracyjnym, to czy wtedy cofając ten abonament będzie musiał wykupić na całe 12 miesięcy, czy wykupi tylko na pozostałe 11 miesięcy?
Bo ta procedura, ona nie uwzględnia kwestii pomyłek, tylko uwzględnia kwestię rezygnacji.
Czyli mylimy się na własną odpowiedzialność i tyle.
Mylimy się na własną odpowiedzialność, ale w przypadku rocznego abonamentu jest możliwość po prostu wycofania się z takiego
Się, ale jeżeli ktoś chce jednak dalej kontynuować, to musi na kolejne 12 miesięcy kupić. Tak. Jeżeli zorientuje się, nie wiem, po pół roku działania swojego abonamentu, że
popełnił... Myślę, że wcześniej by to nastąpiło.
Ale czasami tak.
Wyniku kontroli.
Jasne. Dobrze, panie Wojciechu, a zatem popełniłeś błąd, płać. Tak? Koniec.
No w przypadku 30-dniowych, tak.
Ale rocznych też, jak się okazuje, rocznych też. No zwrócić można, ale żeby dalej kontynuować, to już nie można kontynuować na przykład na pozostałe
Pół roku. Bo można wykupić co 30 dni.
No można, ale to wtedy drożej.
Myślę, że to duża różnica. W każdym razie nie jest to tak, że zupełnie tutaj jesteśmy bezradni, czy nie ma możliwości korekty.
W przypadku 30-dniowych nie ma, w przypadku rocznych są, ale trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić. Dobrze, to teraz jeszcze trzeba przeczytać ten regulamin. No niestety, trzeba go przeczytać i trzeba bardzo uważnie wpisywać te swoje dane.
Przy zakupie abonamentu cała procedura przewiduje też punkt pod tytułem weryfikacja. No i o to oczywiście chodzi o to, żeby właśnie ustrzec się błędu. Czyli tutaj, tak to wygląda.
Panie Wojciechu, pani pomyliła się przy wpisywaniu numeru rejestracyjnego. Zamiast ZS wpisała ZC. Ja szukałem, czy w ogóle w Polsce istnieją numery rejestracyjne, które zaczynają się na ZC. Czy to jest w ogóle teoretycznie możliwe?
Teoretycznie jest, bo na własne życzenie możemy sobie na przykład wymyślić rejestrację, jestem, no nie, może nie jestem Zoro, ale na przykład Zoro 010, prawda? I no, trudno, żeby system przewidział wszystkie niemożliwe tablice rejestracyjne.
Ale wiele systemów to przewiduje. Wiele systemów to przewiduje i od razu wychwytują błąd. Jeżeli niemożliwa jest, niemożliwe są jakieś dane, to system w ogóle odrzuca taki wpis.
No tak.
W różnych portalach, na różnych właśnie serwisach online to funkcjonuje. I tak sobie pomyślałem, no jeżeli pani się myli, wpisuje ZC, a jest to pierwsza część numeru rejestracyjnego i prawdę mówiąc ja nie znalazłem takiego, bo jeżeli pan mówi o tych takich, nie wiem jak to nazwać, indywidualnych, to one też tę pierwszą część mają dosyć określoną. To nie jest taka zupełna dowolność. Tam jest Z0, Z1, Z2, Z3, nie wiem czy dalej, prawda? A dopiero kolejna część jest bardziej dowolna. Aczkolwiek tam też chyba liczba tych liter bądź cyfr, cokolwiek tam ktoś sobie wymyśli, jest określona.
No muszę przyznać, że nie jestem biegły tutaj w numerologii.
Wie pan do czego dążę? Do tego, że system jest właściwie głupi chyba.
No jest taki, jak został stworzony. Myślę, że owszem, można...
Bo nie chroni, rozumie pan, nie chroni wpisującego, kupującego, nie chroni klienta przed błędem. No takie błędy mogą się zdarzyć, literówka. Nawet jeżeli ktoś bardzo uważnie przeczytał regulamin, ale gdzieś tam popełni błąd na klawiaturze, pach, zapłacił, okazuje się, że później ten bilet jest nieważny i musi zapłacić
karę. No być może przy aktualizacji naszego programu będziemy analizować też takie przypadki i być może rzeczywiście istnieje taka możliwość, żeby wprowadzić jakiś system ochrony.
Takie ochrony przed błędami, takimi ewidentnymi, że są...
Ale pewności nie mam, czy jest to możliwe. Musiałbym to sprawdzić.
Dobrze, panie Wojciechu, wrócimy do tego tematu. Ten system jest do dopracowania. Domyślam się, że działa od niedawna. Ja jeszcze nie korzystałem.
Z rok.
No to już tak. trochę.
Tak.
Ale być może akurat ta funkcja jest do dopracowania. Ja powiem, od razu mówię, ja nie wiem, czy jest taka absolutna dowolność w formułowaniu numerów rejestracyjnych.
No
czy
właśnie,
tutaj są pewne ramy. I dobrze by było, gdyby system reagował na wpisy, które poza te ramy wykraczają. Ale to pytanie także do państwa. Liczymy na państwa znajomość, to często korzystaliśmy z państwa pomocy. Jak to jest z tymi rejestracjami? Czy istnieje pełna dowolność, czy są pewne tutaj reguły? Pan Wojciech Jachim, rzecznik SPP, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Wrócimy do niej. I teraz kolejny gość, pani Małgorzata Neumann, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim. Pani Małgorzato, dzień dobry. Witam w czasie reakcji.
Witam pięknie pana, witam słuchaczy.
Dosyć długo czekaliśmy na podjęcie tego tematu. Leżał w naszej poczekalni, ale wreszcie jest. Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na problem związany z obsługą interesantów w Urzędzie Wojewódzkim. Pisze słuchaczka, byłam rano przed godziną 8, aby pobrać numerek i załatwić swoją sprawę. Wszędzie są kolejki, ale w Urzędzie Wojewódzkim oba biletomaty okupują osoby pochodzące z Ukrainy. Ustawiają się nocą, tworzą listę kolejkową i blokują oba biletomaty, aby ktoś z ich rodaków albo innych osób nie wziął im numerków. Nie ma znaczenia, że pan czy ja chcemy wziąć numerek do zupełnie innego wydziału. Zostanie pan odepchnięty albo mężczyzna zablokuje panu tablicę biletomatu. Ochrona nie interweniuje, chyba że tak jak dzisiaj zaczną przepychać się pomiędzy sobą. Idą w ruch ręce, lecą wyzwiska. Ukraińcy wyczytują się, wrzeszczą, jest bardzo nieprzyjemnie. To jest urząd i wydaje mi się, że zarówno dla naszego dobra interesantów, jak i powagi miejsca powinno być to ukrócone. Jeżeli nie ma innej opcji, to niech urzędnicy na jednym biletomacie zablokują funkcję potrzebną obcokrajowcom, wtedy rozemocjonowana kolejka zajmie się sobą przy jednym urządzeniu, a pozostali użytkownicy w kulturalny sposób, bez niepotrzebnych nerwów, pobiorą numerek w drugim. To w jakiś sposób rozwiąże ten problem, pani Małgorzato. Dwa biletomaty i wszystkie mają te same funkcje, a więc zakładam, że obcokrajowcy z tych dwóch biletomatów korzystać mogą i jeżeli rzeczywiście chcą swoje obcokrajowców problemy załatwić w Urzędzie Wojewódzkim, a jest ich dużo, no to może się tak zdarzyć, że rano te biletomaty są okupowane, jak pisze słuchaczka.
No oczywiście, ale ja bym tutaj nie mówiła o obcokrajowcach. Ja raczej patrzę na to wszystko z punktu widzenia zadania, jakie realizuje urząd, czyli obsługi klienta, czyli są to nasi klienci.
No dobrze, klienci.
Są to nasi klienci, którzy z Ukrainy, i z innych państw. Są to obywatele polscy, którzy załatwiają różne sprawy, nie tylko sprawy paszportowe, tak samo jak nasi cudzoziemcy załatwiają różne sprawy, nie tylko te związane z legalizacją wprost pobytu, ale chcą uzyskać informacje, chcą wymienić kartę, chcą złożyć wniosek o obywatelstwo polskie. To są obywatele Unii Europejskiej, którzy składają wnioski o również rejestrację swojego pobytu. To są pracodawcy, także są to różni klienci. I oczywiście, że no rano jest tutaj w urzędzie, faktycznie obserwujemy to, jakby ten nasilenie tego klienta cudzoziemca, który oni pobierają po prostu te numerki z samego rana, a potem rozpraszają się ci klienci nasi i załatwiają te swoje różne sprawy. Natomiast istotnie,
czy państwo zauważyli jakieś patologiczne zjawiska przy pobieraniu tych numerków rano?
Patologiczne to znaczy jakie?
No takie, o których pisała słuchaczka na przykład.
Że dochodzi do rękoczynów?
Że dochodzi do rękoczynów, że są przekrzykiwania, być może te numerki są pobierane w większej ilości, a później odsprzedawane. Jakiekolwiek niepokojące zjawiska, czy Urząd Wojewódzki zaobserwował przy tych biletomatach?
Już rozmawialiśmy kiedyś na antenie na temat ewentualnej sprzedaży tych biletów przez cudzoziemców, prawda? I od czasu naszej ostatniej rozmowy w godzinach porannych zawsze taki porządek ogólny monitoruje ochrona obiektu. Okresowo również wychodzą pracownicy oddziału obsługi klienta.
Jakie są wnioski z tego monitoringu okresowego? Czy jest wszystko w porządku? No, może słuchaczka, może słuchaczka nie ma racji, inaczej. Nie do końca pisze prawdę. No próbujemy to zweryfikować.
Ja myślę, że skupię się po prostu na przekazaniu takiej informacji, że ponieważ jestem jeden głos, ale każdy głos jest ważny, poczyniliśmy pewne kroki i sprawdzamy w tej chwili koszty, bo tu nie mówimy o niemożliwości, ale jakie łączą się z koszty z tym, aby wygenerować tą osobną kolejkę na biletomacie jednym dla cudzoziemców. I jeżeli będzie to możliwe, a te koszty będą możliwe do poniesienia przez urząd, to po prostu wprowadzimy taką opcję.
To właściwie było moje ostatnie pytanie, bo być może warto byłoby albo odseparować te dwa biletomaty w tym sensie, że jeden byłby pozbawiony tych funkcji, które potrzebne są dla cudzoziemców, klientów Urzędu Wojewódzkiego, a drugi byłby dla pozostałych klientów, którzy mogliby dzięki temu biletomatowi łatwiej i szybciej załatwiać swoje sprawy. A jeżeli byłoby to niemożliwe, to czy Urząd Wojewódzki mógłby zastanowić się nad zainstalowaniem trzeciego biletomatu, który właśnie tych funkcji dla cudzoziemców byłby pozbawiony?
My jesteśmy w tej chwili w trakcie realizacji takiego projektu, tej nowej jakby sali obsługi klienta, którą chcielibyśmy uruchomić, klienta cudzoziemca. I z całą pewnością o tym projekcie jeszcze będzie można powiedzieć, jak on się już ukształtuje. Nie w tej chwili i nie w tym momencie i nie ja. Natomiast i tam z całą pewnością będzie to przystosowane do tych warunków, jakie w tej chwili obserwujemy, co nie jest powiedziane, że akurat spełni wymagania wszystkich osób, dlatego że te warunki są zmienne. W zeszłym roku przyjęliśmy wniosków o pobyt czasowy od cudzoziemców 8400, a w tym roku już ten poziom osiągnęliśmy po trzecim kwartale.
To tym bardziej, prawda? Chciałbym, pani Małgorzato, już powoli dokończyć naszą rozmowę. Być może wrócimy do niej, bo czas nas goni, ale to pokazuje, że ten problem będzie narastał i trzeba pomyśleć właśnie o takim rozwiązaniu,
i tego
które
nie
pozwoli
separacja tych biletomatów,
które by łatwo pozwoliło na korzystanie z usług Urzędu Wojewódzkiego osobom z zagranicy, ale także osobom, które nie mają tych zagranicznych tematów do załatwienia w Urzędzie Wojewódzkim, a zatem trzeci biletomat na przykład, albo właśnie sala, która by była jakoś podzielona.
O tym
Urząd
myślimy.
Wojewódzki o tym myśli. Pani Małgorzata Neumann,
oczywiście,
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję za rozmowę. W czasie reakcji to już wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.